Bardzo to lubię w Jezusie, że On mówi prawdę tak jasno. Nie mydli oczu, że nie cukrzy. Także Jezus powtórzy jej, wiedz o tym, że jeżeli zaniedbasz sprawę malowania tego obrazu, odpowiesz za wielką liczbę dusz w dzień sądu. Witajcie kochani w piątym takim nietypowym odcinku zbliżeń, w którym poznacie historię obrazu Jezusa Miłosiernego. Będzie dużo historii. Opowiem ją tak, jak jeszcze nigdy dotąd nie opowiadałam szczegółowo. A to dlatego, że taki specjalny odcinek jest. No właśnie. Podcast ten nagrywam w krakowskich Łagiewnikach, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, tu w tej niepozornej kaplicy klasztornej, która jest sercem tego sanktuarium, znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego, a pod nim zaraz grób świętej Faustyny. Ja nazywam się siostra Gaudia Skas i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania historii tego właśnie niezwykłego obrazu. W każdym z poprzednich czterech odcinków podcastu opowiadałam Wam po kawałku historię tego niezwykłego obrazu, który jest współcześnie najlepiej rozpoznawalnym, najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Jezusa Chrystusa na całym świecie. W całej historii tego wizerunku najbardziej niezwykłe są dwie rzeczy. Jego pochodzenie i fenomen jego popularności, który z jego niezwykłego pochodzenia tak naprawdę wynika, ale także i z tego, co można nazwać mocą tego obrazu, czyli z tego dobra, które za pośrednictwem tego obrazu się dzieje. Ludzie dużo dobra doświadczają, dużo łask. Więc, no właśnie, fenomen tego obrazu. O jego niezwykłym pochodzeniu już sporo wiemy. Przypomnę Wam tylko, że gdy siostra Faustyna była w naszym klasztorze w Płocku, w niedzielny wieczór 22 lutego 1931 roku zobaczyła Jezusa, który stanął przed nią tak po prostu. Choć może to dziwnie brzmi, że Jezus stanął przed kimś tak po prostu, no bo jak to Jezus Chrystus, to jak to może być tak po prostu? Zgadza się, a jednocześnie jakoś tak przecież jest, że przecież oto po to on stał się człowiekiem. Po to ten odwieczny, niczym nieograniczony Bóg wcielił się w to nasze słabe, kruche ludzkie ciało, żeby właśnie móc być z nami tak po prostu, żeby się tak z nami po prostu spotykać, by być blisko, na wyciągnięcie ręki, tak żeby był dostępny naszym zmysłom, żebyśmy mogli go zobaczyć, dotknąć, poczuć, usłyszeć. Ale dobrze, to dygresja. Wracajmy do historii obrazu. Tak więc Jezus tak po prostu stanął przed siostrą Faustyną i poprosił o namalowanie obrazu. To było przełomowe wydarzenie w jej życiu. Od tego wydarzenia rozpoczęła się jej, powiedzmy, światowa misja. Mówię światowa, dlatego że Jezus jej w pewnym momencie powiedział dosłownie: wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Wysyłam Ciebie do całej ludzkości. Twoja misja światowa się rozpoczyna. I ona rozpoczęła się właśnie od tego spotkania, od tej prośby o obraz. To nie Faustyna potrzebowała obrazu. Ona widziała Jezusa na żywo i poznawała Go głęboko, doświadczając tak wielu łask, że obraz, przez który łaski przechodzą dla nas dzisiaj, nie był jej potrzebny w tym kontekście, ani żeby widzieć Boga, ani żeby poznawać Go lepiej, jak my Go poznajmy przez obraz, ani żeby otrzymywać wiele łask, bo jej były one dawane tak bezpośrednio. A więc obraz nie był jej potrzebny. To, co chcę, żebyśmy wszyscy zobaczyli, to to, że ten wieczór 22 lutego w Płocku, że ta szokująca prośba Jezusa do Faustyny, namaluj mnie, i potem cały trud życia Faustyny i wielu innych osób zaangażowanych w jej misję, to wszystko dla nas. Od samego początku w tej historii chodzi o nas, o ciebie i o mnie, o nas, którzy teraz otwieramy oczy i uszy na prawdę o miłosiernej miłości Boga, który od zawsze miał na nas oko. Od zawsze planował, jakby się tu dostać do nas, do naszego serca, jakby przyprowadzić nas do siebie, jakby nam podsunąć pod nos dowody Jego miłości. Jeżeli wysłuchaliście 4 poprzednich odcinków zbliżeń, to już wiecie trochę o tym, ile miłości jest zawarte w tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ale to jeszcze nie wszystko, co zdążyłam wam powiedzieć. Jest jeszcze dużo więcej. Będziemy otwierać oczy na dużo więcej. Po kolei. Teraz jeszcze wróćmy do historii obrazu. W lutym 1931 roku siostra Faustyna miała 26 lat i mieszkała w naszym klasztorze w Płocku. Wiecie już, że to nie był pierwszy raz, kiedy ona widziała Jezusa, ale pierwszy raz zobaczyła Go w takiej postaci, z promieniami. I nigdy też wcześniej nie prosił jej o nic tak wielkiego, nigdy wcześniej nie było to jej tak jasno pokazane, że Bóg przygotował dla niej misję. Misję specjalną, wykraczającą daleko poza mury klasztorne. Gdy poprosił ją, namaluj obraz, nie od razu zaczęła myśleć, jak ona to w ogóle zrobi, skoro malować nie potrafi. Co się działo w jej głowie w tym momencie, nie wiemy, ona tego nie opisuje w swoim dzienniczku. Wiemy tylko, co dalej zrobiła, czyli opisuje fakty. Najpierw powiedziała o tym spowiednikowi. Niestety, on jej nie zrozumiał. Pewnie całą tą sytuację trochę wsadził między bajki i w sumie wcale się mu nie dziwię, bo jest przecież dużo złudzeń, czy wręcz zaburzeń psychicznych. Szkoda tylko, że tej konkretnej kobiecie nie poświęcił więcej czasu. Wtedy pewnie by zobaczył, że jej przypadek jest inny. Ksiądz ten tak enigmatycznie polecił siostrze Faustynie, żeby malowała obraz Boga w swojej duszy. I Jezus od razu zainterweniował, od razu jej sprostował to, mówiąc, że nie o to chodzi, tylko naprawdę o obraz namalowany pędzlem. I to na dodatek taki, który będzie uroczyście poświęcony w Święto Miłosierdzia. No właśnie, Święto Miłosierdzia. Tak przy okazji, siostro Faustyno kochana, to jest kolejne zadanie, jakie ci zlecam. To jest ciekawe, że Jezus zaraz po tym, jak poprosił o obraz, prosi siostrę Faustynę o Święto Miłosierdzia, które będzie obchodzone w całym kościele powszechnym, na całym świecie. Jakby z obrazem było za mało zamieszania w jej życiu i za mało trudności, to on jeszcze mówi, tak przy okazji, to jeszcze święto chcę. Ja nie wiem, jak ona musiała się z tym wszystkim czuć, jakie myśli jej przychodziły do głowy. Może tak, nie ma problemu, skoro i tak dostałam już jedno niemożliwe zlecenie, namalować obraz twój, który będzie czczony na całym świecie, to załatwić jeszcze ustanowienie nowego święta w kościele. Nie ma sprawy, to ja się tym zajmę. Panie Jezu, po prostu trafiłeś pod właściwy adres. Taka dygresja. Kiedyś byłam w firmie, której hasłem było If you can dream it, we can make it. Co można przetłumaczyć? Jeśli możesz to wymarzyć, my możemy to zrobić. Więc jak nic, z takim właśnie nastawieniem siostra Faustyna podeszła do zlecanych jej misji. No problem, Jesus. Tak więc siostra Faustyna, obdarowana tymi wspaniałymi zadaniami, niemożliwymi dla tej prostej siostry zakonnej. Wiemy, że kapłan wsadził tą historię siostry Faustyny trochę między bajki. Jak było z siostrą przełożoną? Chyba tu było więcej wiary w to, że coś takiego mogło się zdarzyć, skoro nie przekreśliła siostry Faustyny, tylko powiedziała jej, żeby poprosiła Pana Jezusa, aby dał jakiś znak na potwierdzenie. Na co Jezus odpowiedział w sposób bardzo ciekawy. Dam znak przez łaski, których udzielę przez ten obraz. Czyli inaczej mówiąc, po owocach poznacie. To właśnie w Ewangelii Jezus powiedział o tym narzędziu do rozeznawania, co jest dobre, co jest złe, co pochodzi od Niego, co nie jest od Niego. Po owocach poznacie. I to samo swoiście mówi do tej siostry przełożonej, to znaczy do siostry Faustyny, jako odpowiedź na prośbę siostry przełożonej, dam znak przez łaski, których udzielę przez ten obraz. Czyli on już musi być i potem będą się działy dobre rzeczy, zobaczycie, że to było ode mnie. No właśnie, więc trzeba tej siostrze Faustynie na pewnym etapie będzie uwierzyć. Kto jej uwierzy? Czy ona w ogóle wierzyła sama sobie, to znaczy temu doświadczeniu, tej wizji? Właśnie, wątpliwości. Ona miała wątpliwości. Tak naprawdę bardzo się nimi umęczyła. Czy to, co widzi i słyszy, jest naprawdę od Boga? Czy ona naprawdę widzi Jezusa, czy to raczej jakieś złudzenia? Zadawała sobie te pytania, szczerze. I to powinno być kolejnym takim potwierdzeniem dla nas. To jest zdrowa kobieta, wolna, zdrowa kobieta. Wątpi, zadaje pytania, szuka, bada. Dobry znak. Bardzo rozsądne podejście. I Jezus się wcale nie obraził, gdy ona na modlitwie mówiła mu o tych wątpliwościach. Wręcz przeciwnie. Wątpliwości były takim naturalnym, koniecznym elementem procesu rozeznawania, którego on też chciał dla niej. On chciał, żeby ona dojrzewała w tym wszystkim, żeby jak dorosła kobieta podchodziła do tego wszystkiego. I ten proces rozeznawania został dla nas i za nas rzetelnie podjęty. My już dzisiaj nie musimy rozeznawać autentyczności tych objawień. To już zostało zrobione i za życia siostry Faustyny i potem przez lata, wiecie, że jak się przygotowuje proces beatyfikacyjny kogoś, proces kanonizacyjny, to bada się jego życie naprawdę od deski do deski, wszystkie możliwe wspomnienia o tej osobie się zbiera, wypytuje się wszystkich, którzy ją znali. Dużo różnych badań jest, żeby stwierdzić heroiczność cnót tej osoby, czy ona naprawdę była tak wyjątkowo Boża, że można ją nazwać świętą. A w przypadku siostry Faustyny wchodziły w grę jeszcze te nadzwyczajne doświadczenia, które ona miała, bo nie każdy święty ma takie nadzwyczajne, żeby widzieć Boga i słyszeć Boga i jeszcze jakąś misję specjalną mieć do spełnienia. A więc za nas to już zostało rozeznane, sprawdzone. My już dzisiaj wiemy, że to było autentyczne. I co ciekawe, ponieważ liczni eksperci na przestrzeni lat zajmowali się tym sprawdzaniem, w ich pracy bardzo pomocne było orzeczenie lekarskie z czasów życia siostry Faustyny, kiedy się te wszystkie rzeczy zaczęły nadzwyczajne dziać w jej życiu, wysłano ją po prostu do psychiatry, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. I tak sobie myślę, że to musiało być dla niej trudne przejść przez te wszystkie badania, pewnie jakoś upokarzające i generalnie pewnie każda osoba, która na jakimś etapie w życiu jest o to poproszona, idzie do psychiatry, przechodzi przez te testy, to musi być naprawdę trudne. Ale cóż, no gdy zaczynają dziać się w naszym życiu jakieś nadzwyczajne rzeczy, jeżeli chcemy zrozumieć, nazwać jakieś zjawiska, przeżycia, których pochodzenia nie jesteśmy pewni, zawsze najlepiej sprawdzić najpierw przyczyny naturalne. A więc czasem trzeba będzie sprawdzić, czy coś, co się ze mną dzieje, we mnie dzieje, nie pochodzi z jakichś zaburzeń psychicznych. Jeśli się okazuje, że takich zaburzeń nie ma, wtedy szukamy dalej. Rozpoczynamy rozeznawanie duchowe. Bo zawsze, moi drodzy, jest tak, że są możliwe trzy źródła wizji, jakichś nadzwyczajnych takich. Jedno jest naturalne i tu właśnie by była choroba. I są dwie duchowe możliwości jeszcze brane pod uwagę. To może pochodzić od złego ducha, ale może też pochodzić od Boga. o takim rozeznawaniu potrzebnym bardzo w naszym życiu, nie tylko w kwestiach takich nadzwyczajności, jakich doświadczała Faustyna, będziemy sobie o tym rozeznawaniu mówić w kolejnych odcinkach. Jeszcze nie wiem w którym, ale słuchajcie odcinka za odcinkiem i to na pewno się pojawi, bo jest to bardzo ważny motyw w naszym życiu, bardzo pomocny, żeby wiedzieć, jak rozeznawać. Wracając do głównego wątku, do historii powstawania obrazu Jezusa, nie dziwię się wcale, że siostra Faustyna, umęczona wieloma trudnościami, które miała z powodu swoich nadzwyczajnych spotkań z Bogiem, próbowała się po prostu od tego wszystkiego jakoś uchylić, uwolnić od tych zadań, które on jej zlecał. Ale Bóg dał jej do zrozumienia, że to jest ważne, żeby ona to zrobiła. I że jemu zależy na tym, żeby ona to podjęła i podjęła to wiernie. I od tej wierności w wypełnieniu tej misji, od jej wierności zależy zbawienie wielu osób. Tak właśnie ten miłosierny Bóg, zamiast ją pogłaskać po głowie, pocieszyć i zamiast odjąć jej trudów, on ją postawił w prawdzie o konsekwencjach jej wycofania się z misji. Pod numerem 52 w swoim dzienniczku, a więc zaledwie parę linijek po opisaniu wydarzenia z 22 lutego, ona zapisała: kiedy chciałam się usunąć od tych natchnień, Bóg mi powiedział, że będzie żądał w dzień sądu ode mnie wielkiej liczby dusz. Krótka piłka, kochani, krótka piłka, mocne słowa. I Faustyna będzie się zmagać jeszcze długo, cierpieć niemało, więc i chęć wycofania się z tego wszystkiego będzie powracać. Także Jezus powtórzy jej miłosiernie, prawdą między oczy: wiedz o tym, że jeżeli zaniedbasz sprawę malowania tego obrazu i całego dzieła miłosierdzia, odpowiesz za wielką liczbę dusz w dzień sądu. Znowu, krótka piłka, jasna sprawa. Ja bardzo to lubię w Jezusie, że On mówi prawdę tak jasno, że On nam nie mydli oczu, że nie cukrzy, prawda? Sugar coating po angielsku mówią, że tak to się oblewa takim cukrem wszystko. Nie, nie, nie. Jezus mówi, nawet jak to jest trudne, mówi prosto, twardo, jasno, między oczy. Bardzo skracam wam historię tego wszystkiego, co Faustyna przechodziła z tą zleconą jej misją specjalną. Jak będzie kiedyś czas, to wejdziemy w szczegóły. To jest naprawdę, naprawdę długa droga, to co przeszła ta dziewczyna ze zleconą jej misją. Ale zobaczcie tylko, że jeżeli ktoś, kto generalnie jest odważny, wytrwały, pracowity, ofiarny, jeżeli ten ktoś wielokrotnie próbuje się wycofać, znaczy to, że to doświadczenie jest naprawdę trudne, że ta bezradność, której ona doświadczała, taka niemoc z pójściem dalej z tą misją, te wiele trudów, ach, to musiało być naprawdę głębokie doświadczenie cierpienia. Inaczej nie próbowałaby się wielokrotnie z tego jakoś wycofać. I w takim utrudzeniu 3 lata z hakiem żyła, bo tyle czasu mniej więcej minęło od momentu zlecenia jej misji do faktycznego namalowania obrazu. Kochani, chcę, żebyśmy to zobaczyli jasno, że miłosierny Bóg to wcale nie jest taki Bóg, który zawsze przytula do serca i ułatwia życie, nie. Miłosierny to także ten, który stawia w prawdzie, także niewygodnej, to ten, który wymaga, który zleca trudne misje. I misja i życie, doświadczenie siostry Faustyny jest jedną z takich historii, którą znamy, ale ich jest bardzo dużo, zaczynając chociażby od historii Miriam z Nazaretu, młodziutkiej dziewczyny, która miała zostać matką Boga. Ten moment zwiastowania mi przychodzi do głowy, taki obraz z tej małej chatki w Nazarecie i myślę też o tej małym pokoju, tej celi zakonnej w Płocku. W jednym miejscu, małym, skromnym, Miriam, młoda Miriam, 14-15 lat. I w drugim miejscu, małym, skromnym, niepozornym pokoiku w klasztorze, 26-letnia Faustyna. Co jest jednak istotne, że w tych wyzwaniach, które Pan Bóg nam rzuca, On nas nie zostawia samych. On jest zawsze blisko. Wspiera, prowadzi. Tylko ta Jego obecność to jest coś, czego często nie odczuwamy. I to Jego wsparcie, Jego prowadzenie jest dla nas kompletnie niezrozumiałe. Więc czasami jest taka pokusa, że jak czegoś nie widzę albo nie rozumiem, to tego nie ma. Ale czy aby na pewno tego nie ma, czy ja po prostu tego nie widzę i nie rozumiem? Siostra Faustyna nacierpiała się, nazmagała, ale Jezus obiecał jej także pomoc konkretną, taką namacalną, kapłana, który pomoże jej zrealizować to zadanie, które ją przerasta. Ksiądz Michał Sopoćko, dziś już błogosławiony. Na początku, gdy się poznali i siostra Faustyna zaczęła mu o tych wszystkich nadzwyczajnych sprawach opowiadać, on był zdystansowany wobec niej i tego wszystkiego, co mówiła. I pozwólcie, że znów to podkreślę, bardzo dobrze, dystans pozwalał mu na obiektywne zbadanie sprawy. A trzeba zbadać, no przecież takie rzeczy już wiemy, że niekoniecznie muszą pochodzić od Boga, więc bardzo rozsądnie podszedł do tej sprawy. W swoich wspomnieniach o siostrze Faustynie napisał tak. W obawie przed złudzeniem, halucynacją i urojeniem siostry Faustyny zwróciłem się do siostry przełożonej, matki Ireny, by mnie poinformowała, kto to jest ta siostra Faustyna, jaką opinią się cieszy w zgromadzeniu u sióstr i u przełożonych, oraz poprosiłem o zbadanie jej zdrowia psychicznego i fizycznego. Po otrzymaniu odpowiedzi pochlebnej dla niej pod każdym względem, jeszcze nadal przez jakiś czas zajmowałem stanowisko wyczekujące. Częściowo nie dowierzałem. Zastanawiałem się, modliłem i badałem, jak również radziłem się kilku kapłanów światłych, co czynić, nie ujawniając, o co i o kogo chodzi. A chodziło o urzeczywistnienie rzekomych stanowczych żądań Pana Jezusa, by namalować obraz, jaki siostra Faustyna widuje, oraz ustanowić święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Wreszcie, wiedziony raczej ciekawością, jaki to będzie obraz, niż wiarą w prawdziwość widzeń siostry Faustyny, postanowiłem przystąpić do namalowania tego obrazu. Porozumiałem się z mieszkającym w jednym ze mną domu artystą-malarzem Eugeniuszem Kazimirowskim, który się podjął za pewną sumę malowania oraz z siostrą przełożoną, która zezwoliła siostrze Faustynie 2 razy na tydzień przychodzić do malarza, by wskazać, jaki to ma być ten obraz. Praca trwała kilka miesięcy i wreszcie w czerwcu czy lipcu 1934 roku obraz był wykończony. Koniec cytatu. Tak więc to ksiądz Michał Sopoćko znalazł malarza, który namalował pierwszy obraz i nawet sam do tego obrazu pozował. Możecie być zaskoczeni, że ksiądz pozował do obrazu Jezusa, ale ja zdradzę Wam taki pewien sekret malarski. Jeśli obraz ma być realistyczny i przedstawiać kogoś, kogo artysta nie może zaprosić do pracowni, to trzeba na pewnym etapie pracy popatrzeć na jakiegoś człowieka, który ustawi się w takiej pozie, jaką chcemy przedstawić na obrazie. Może będzie nawet ubrany w coś podobnego, co ma być potem na obrazie. To jest normalna sprawa. I myślę, że do każdego w miarę realistycznego obrazu Jezusa ktoś pozował. Lub też używano ściągawki z jakichś zdjęć mężczyzn. Tak właśnie, taka dygresja. Byłam niedawno na wystawie kilku nowych obrazów Jezusa Miłosiernego i na przykład na jednym z nich było widać jasno, ewidentnie, że malarz korzystał z wizerunku Jezusa ukazanego w filmie Zeffirellego Jezus z Nazaretu. To była ewidentnie twarz tego aktora z tego filmu. Tak więc, no właśnie, to jest normalna sprawa. Trzeba się czymś podeprzeć, żeby namalować wizerunek realistyczny, a nie symboliczny. Tak więc ta historia powstawania pierwszego obrazu, jak i kolejnych wizerunków Jezusa Miłosiernego przypomina nam, że ten obraz, choć łaskami słynący, choć niezwykły, nie jest wizerunkiem Jezusa, na który mamy patrzeć jak na zdjęcie. Ja gdzieś zauważam taką niezdrową tendencję, że się dopatruje realistycznego podobieństwa rysów twarzy, całej postaci, że Jezus dokładnie tak wyglądał. Kochani, już sama historia, którą wam teraz opowiadam, historia powstawania tego pierwszego obrazu, jasno pokazuje, że nie tędy droga, nie tędy. Ten obraz jest naprawdę czymś więcej niż byłoby zdjęcie Jezusa. Jak on sam nazywa ten wizerunek, jest to naczynie, które on nam daje, z którym mamy przychodzić do niego po łaski. Ten obraz to także piękna i głęboka opowieść o tym, jaki Bóg jest. I nie ma wspanialszej przygody nad poznawanie Go, nad poszukiwanie i odkrywanie, zgłębianie tego, jaki On jest. Nie ma większego szczęścia, kiedy człowiek w tą podróż wyruszy i ciągle odkrywa coś nowego o tym Bogu, jaki On jest. Dla mnie tą szczególną przygodą jest rzeczywiście każde stanięcie przed obrazem Jezusa Miłosiernego i zgłębianie, bo już niby coś wiem, ale ciągle czuję się zaproszona do tego, żeby wchodzić głębiej w to, co już niby wiem. Wracając do historii, siostra Faustyna opowiadała malarzowi, co widziała. Ksiądz Sopoćko pozował, by anatomię dobrze uchwycić, i tak powstał pierwszy obraz namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego. Działo się to, gdy siostra Faustyna mieszkała w Wilnie. Wówczas Wilno było jednym z polskich miast. Dziś, po przesunięciu granic, jest już to miasto na Litwie. Pomimo iż praca nad tym pierwszym obrazem trwała kilka miesięcy, więc można pomyśleć długo, ale i tak na końcu siostra Faustyna nie była zadowolona z efektów. Gdy przyszła zobaczyć efekt finalny, nie chciała jakoś urazić malarza, więc wstrzymała swoje emocje, dopóki tam była w pracowni. Dopiero jak wyszła i poszła do kaplicy, jak to sama zapisała, napłakała się bardzo. I pytała Jezusa: Jezu, kto cię namaluje tak pięknym, jakim jesteś? A on jej odpowiedział: nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej. I znów Jezus okazuje się być, można powiedzieć, takim realistą. Tak, obraz nie jest tak piękny, jak byś chciała. Nie jest tak piękny, jak to, co widziałaś. Ale jest dobrze, zachowaj spokój, jest okej. Cała wielkość obrazu tkwi w czymś innym. W łaskach, które będę przez niego dawał i tak. Kropka. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę bardzo lubię chodzić na wystawy, do muzeum, do galerii sztuki. Czasem w czyimś domu czy w jakimś klasztorze bardzo lubię zatrzymać się przy jakimś pięknym obrazie. Jest naprawdę dużo pięknych obrazów. I ja mogę stać przed nimi całymi godzinami. Może trochę przesadzam, nie całymi godzinami, ale długo. Ale ten szczególny obraz, o którym mówimy, ten niedoskonały artystycznie obraz, nie najpiękniejszy, on jest właśnie najmocniejszy. Gdy stajemy przed obrazem Miłosiernego, wydarzy się coś zupełnie innego niż to, co dzieje się z nami w muzeach czy galeriach przed dziełami Van Gogha, Rafaela czy Salvadora Dali. Teraz przychodzi mi do głowy takie może szalone trochę porównanie, ale co tam zaszaleje. Kojarzycie opowieści z Narni, C.S. Lewisa? Mam nadzieję, że tak. Bardzo warto przeczytać. I tam jest stara szafa, która jest przejściem do innego świata. I właśnie coś podobnego dzieje się z nami, gdy stajemy przed tym szczególnym obrazem. Przejście do innego świata. I jak tak myślę, o tej Narni, to chyba to była dobra intuicja, żeby to teraz przytoczyć, te opowieści z Narni, bo żeby się coś szczególnego mogło wydarzyć z nami i w nas, gdy przychodzimy przed obraz miłosiernego, musimy oddorośleć. Trzeba się stać dzieckiem, ufnym, prostym i oczami dziecka spojrzeć na ten obraz, spojrzeć po prostu z wiarą i potem już zawsze tak patrzeć. Ja miałam swoje doświadczenie takiego oddoroślenia, kiedy musiałam się oduczyć jakoś patrzenia na ten obraz okiem, powiedzmy, eksperta. Nigdy się nim nie czułam, ale moje wykształcenie daje mi tytuł do tego, by jakoś ocenić wartość artystyczną tego obrazu. I na tej ocenie ja mogłam się zatrzymać. Ale jak ja się cieszę, że się nie zatrzymałam. Dobrze, wracając do historii siostry Faustyny, która popłakała się na widok owoców pracy malarza, wielu miesięcy jego pracy. To było głębokie rozczarowanie taką nieumiejętnością ukazania piękna Boga. I ja nie sądzę, by jakikolwiek inny obraz ją zadowolił. Choćby do pracy został zatrudniony nawet sam Michał Anioł, Rembrandt, Wyspiański lub którykolwiek z najbardziej cenionych malarzy. Podajcie tutaj jakiekolwiek nazwisko, kogo najbardziej lubicie, cenicie. On też by nie podołał zadaniu. Faustyna też by się popłakała, patrząc na to, co wyszło spod jego pędzla. Po prostu nie da się namalować Boga tak pięknym, jaki jest. Pozostają nam więc symbole. Symbole, których zgłębianie prowadzić będzie do zachwytu pięknem Boga. A ten zachwyt będzie nas prowadził do modlitwy. A modlitwa, choćby najpierw była nawet modlitwą słowną, powtarzaniem tylko jakiejś regułki, nieważne jak ty w tą modlitwę wejdziesz, bylebyś naprawdę chciał spotkania. Każda najprostsza modlitwa, szczerze przeżyta, jest bliskim spotkaniem z niewidzialnym, nieskończonym, wszechmogącym, wszechkochającym Bogiem. I za te moje i wasze liczne spotkania, przyszłe i przeszłe, już Bogu dziękuję. I z tą nadzieją na wiele takich ważnych spotkań ten podcast nagrywam. Możecie zastanawiać się, co się stało z pierwszym obrazem zaraz po jego namalowaniu w Wilnie w 1934 roku. Więc tak w ekspresowym skrócie powiem wam, że najpierw został on umieszczony niestety w ciemnym korytarzu w klasztorze sióstr Bernardynek, przy kościele, którego ksiądz Sobotko był wówczas rektorem. Mówię niestety, a jednocześnie rozumiem sytuację, ponieważ obraz, dopóki jakiś nowy wizerunek Boga, Maryi, Świętego, jakikolwiek wizerunek, który chcemy powiesić w kościele do oficjalnego kultu, do kultu publicznego, on musi być zatwierdzony w kościele przez specjalistów, przez ludzi wyznaczonych do tego, by ocenić, czy dany obraz się nadaje. Więc wisiał w tym ciemnym korytarzu najpierw, potem przez krótkie 3 uroczyste dni był wystawiony w słynnej ostrej bramie, zaraz przy pięknej ikonie Matki Bożej Miłosierdzia. Mam nadzieję, że byliście w Wilnie i widzieliście to piękne miejsce. To taka trochę nasza Częstochowa. A potem, po tych 3 dniach, znów niestety zawisł na korytarzu. Dopiero prawie 3 lata później, po uzyskaniu tego oficjalnego pozwolenia z kurii, obraz Jezusa Miłosiernego został poświęcony i umieszczony w kościele tam u księdza Michała, gdzie on był rektorem. Tam przez około 11 lat modlono się przed nim. Potem władze komunistyczne zaczęły zamykać klasztory i kościoły, prześladować wierzących. Więc obraz był przewożony z miejsca na miejsce, przez długi czas był w Nowej Rudzie na przykład, aż w końcu w latach 80. wrócił do Wilna. W 2005 roku został przeniesiony do kościoła Trójcy Świętej, który został podniesiony do rangi diecezjalnego sanktuarium Bożego Miłosierdzia i tam ten pierwszy obraz jest do dziś. Warto odwiedzić, zapraszam. Natomiast obraz Jezusa Miłosiernego, który jest mi osobiście najbliższy i też najbliższy sercom moim sióstr, co tu nie mówić, obraz, który od zawsze był w naszym zgromadzeniu i w krakowskich Łagiewnikach, a jednocześnie ten obraz, który stał się najbardziej znany na całym świecie, to ten, który namalował Adolf Hyła. I to właśnie fragment tego obrazu widzicie w miniaturce tego podcastu. Ten obraz przemawia do mnie najbardziej. A jaka jest jego historia? Kochani, historia wojenna. Bo to właśnie w czasie II wojny światowej do naszego łagiewnickiego klasztoru przyszedł malarz, który chciał podziękować Bogu za ocalenie z wypadków wojennych. I zapytał, czy mógłby coś do naszej kaplicy namalować. Coś, co byłoby jednocześnie jego wotum dziękczynnym dla Boga. I przełożona naszego klasztoru po konsultacji z ojcem Andraszem, to ważne nazwisko, zapamiętajcie, to jest drugi ważny kierownik duchowy siostry Faustyny, zaproponowała temu malarzowi pracę nad obrazem Jezusa Miłosiernego. Dała mu reprodukcję obrazu Wileńskiego i opis obrazu z dzienniczka siostry Faustyny. Obraz został namalowany i poświęcony w 1943 roku, a więc ciągle w czasie II wojny światowej. Niestety okazało się potem, że on nie pasuje do ołtarza, który miałyśmy w kaplicy. Dlatego siostra przełożona zamówiła drugi obraz u tego malarza, który by wielkością i kształtem dobrze pasował do architektury naszego bocznego ołtarza. Ojciec Andrasz pracował z malarzem, z panem Hyłą, spotykał się z nim, podpowiadał, jak poprawnie przedstawić wizję siostry Faustyny, która umarła parę lat wcześniej, zanim Hyła zaczął pracować nad obrazem. Ale na szczęście zostawiła swój dzienniczek i w tym dzienniczku opisała dokładnie wszystko, o co ją Jezus prosił. Całe to jego potężne, nadziejodajne przesłanie dla świata, a w nim także to niezwykłe spotkanie w Płocku, gdzie dokładnie opisała, co widziała, a potem w kolejnych numerach dzienniczka jeszcze dopisywała to, co się dopytała Jezusa, jakby o co chodzi z tym obrazem, jak on ma wyglądać. Jeszcze słówko o ojcu Andraszu. Muszę się z wami podzielić, że naprawdę się cieszę, że w końcu rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Mówią, że święci chodzą parami, ale najwyraźniej w przypadku siostry Faustyny mamy, że trójkami też chodzą. Siostra Faustyna jest już świętą. Jeden z jej kierowników duchowych, ksiądz Sopoćko, jest już beatyfikowany, jest błogosławiony ksiądz Michał, a drugi, ojciec Andrasz, jest w drodze ku beatyfikacji. Warto się przy tej okazji tak może na chwilę zamyślić nad własną świętością i świętością naszego najbliższego towarzystwa. Czy my siebie nawzajem budujemy, umacniamy w drodze do nieba? Czy potrafimy się mobilizować, a gdy trzeba, upominać? Bo prawdziwy przyjaciel to przecież ten, który chce dla ciebie nieba. Czy masz takich przyjaciół? I czy sam jesteś takim przyjacielem dla kogoś? Czy masz odwagę wymagać i upominać tych, na których zbawieniu ci zależy? No właśnie, czy zależy ci na tym, by ktoś był w niebie, czy raczej na tym, by ktoś ciebie nie przestał lubić? To jest duży, ważny temat, to jest trudne pytanie, ale na razie tylko tak wspominam. Niech to w nas pracuje. Jak będzie trzeba, jeszcze wrócimy do tematu. A teraz kolejny comeback do historii obrazu. Ja naprawdę jestem mistrzem dygresji i odchodzenia od głównego wątku. Musicie, kochani, ze mną jakoś wytrzymać. Tak więc Chyła namalował obraz Jezusa Miłosiernego pod okiem ojca Andrasza, jezuity. I właśnie słowo o chyle, bo to też jest ciekawe i dla mnie osobiście istotne, że pan Chyła był wychowankiem jezuitów i trzeba przyznać, że naprawdę dali mu taką solidną formację, bo mało kto wie, że rozpoczynając pracę nad jakimś świętym wizerunkiem, on szedł najpierw do spowiedzi i przyjmował komunię świętą. Można powiedzieć, że tak, że zaczynał tą pracę na kolanach, ze świadomością, że będzie dotykał tematów, które są większe od niego, że on potrzebuje Bożej łaski, żeby to zadanie podjąć i dobrze wypełnić. Bardzo mi się to w nim podoba. Naprawdę zdobył moje serce tym pokornym podejściem do pracy malarza. I wiecie, kochani, że w każdym obrazie odbija się jakoś duch malarza. I to jego piękne, Boże podejście do procesu twórczego jest dla mnie ewidentnie wyczuwalne w jego obrazie. On pracę nad tym obrazem ukończył w 1944 roku. Ojciec Andrasz poświęcił ten obraz w Święto Miłosierdzia, tak jak o to prosił Jezus. I obraz ten wkrótce zasłynął łaskami. Jego kopie i reprodukcje rozeszły się po całym świecie i tak spełniły się słowa Pana Jezusa wypowiedziane do siostry Faustyny już przy pierwszym objawieniu, kiedy powiedział: pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. I to się dzieje. Jest tyle pięknych historii, głębokich, prawdziwych spotkań z Bogiem w tej naszej kaplicy przed tym obrazem. Chciałabym się z wami teraz podzielić chociaż jedną z nich. Wydarzyła się tuż przed ostatnią wizytą Jana Pawła II w Polsce. To był rok 2002, kiedy też po raz ostatni papież odwiedził Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Pewien francuski dziennikarz, który był akredytowany jako fotoreporter podczas tej wizyty, przyjechał do Polski z kolegą, który był Polakiem. I już jadąc do Polski, bał się, że ten kolega będzie go po prostu ciągał po kościołach, bo Polak, tak, jak żeby inaczej, prawda? A ten Francuz był ateistą, więc od początku zastrzegł temu swojemu koledze, że słuchaj, tylko jeden, możemy odwiedzić tylko jeden kościół. I nie wiem, jak długo ten kolega się zastanawiał, który kościół wybrać, bo już w samym Krakowie jest tyle pięknych kościołów, ale jakoś jego wybór padł na Łagiewnicką kaplicę, na serce Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przyjechali tutaj i weszli do kaplicy, w której właśnie jest ten nasz słynny, łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego. Weszli do niej tuż przed godziną miłosierdzia, czyli tuż przed 15. Kiedy wychodzili z kaplicy, twarz tego Francuza jaśniała tak bardzo, że moja siostra Elżbieta, która go wtedy spotkała i opowiadała mi tę historię, powiedziała, że jak go zobaczyła, zaraz pomyślała, że tak właśnie musiał wyglądać Mojżesz, jak schodził z góry Synaj po spotkaniu z Bogiem. Jest taki słynny opis w Księdze Wyjścia w rozdziale 34, jak chcecie sobie sprawdzić, jak Mojżesz wyglądał, jak się świecił cały, jak schodził z góry. A więc ten francuski dziennikarz, pełen entuzjazmu, pobiegł do sióstr zaraz po wyjściu z kaplicy, bo chciał prosić o chrzest. Ten ateista, pełen entuzjazmu i światłości, prosi o chrzest. Po krótkim czasie w tej kaplicy, co tam się stało, co się wydarzyło przed tym obrazem, bo on przecież tam wchodził bez żadnego pragnienia, a może nawet z lękiem, z niechęcią jakąś. On po prostu tam wszedł, bo się z kolegą umówił. Niestety nie znamy szczegółów jego spotkania z Bogiem, a może i dobrze, bo to są tak święte momenty, że lepiej jest to tak naprawdę zachować dla siebie. To jest taki mały sekret, mały, wielki sekret między tobą a Bogiem. tym Francuzem a Bogiem. Ale wiemy, że to było prawdziwe spotkanie i że zmieniło jego życie o 180 stopni. O czym świadczyła nie tylko jego jaśniejąca twarz. Co ciekawe, siostra Elżbieta powiedziała, że 3 dni później, gdy go zobaczyła, ta twarz wciąż mu jaśniała. I to jest piękny taki widoczny znak jakiejś przemiany, która się w nim dokonała, ale to, co jest takie najważniejsze, to, że on naprawdę wytrwał w tym pragnieniu chrztu. On poszedł na kurs przygotowawczy, prawda? Przecież do chrztu nie przystępuje się tak z chwili na chwilę. Trzeba wiedzieć, w co się wchodzi, czym jest ta wiara, religia, w którą wchodzę, więc on miał ten czas przygotowania. Na każdym etapie mógł się wycofać, ale nie. Poszedł aż do końca, przyjął chrzest, a potem kilka lat później przyjechał ponownie do Łagiewnik z francuską ekipą telewizyjną i przed tą naszą kaplicą opowiadał przed kamerą o swoim nawróceniu. Właśnie, po owocach poznacie. Widzimy szczęśliwego, ochrzczonego Francuza po zwyczajnym, nadzwyczajnym spotkaniu z Jezusem Miłosiernym. Panie Jezu Chryste, Jezu Miłosierny, który zaangażowałeś tak wielu ludzi w historię powstawania tego niezwykłego wizerunku. Ty, który przez siostrę Faustynę, księdza Sopoćkę, ojca Andrasza i wielu, wielu innych podejmowałeś i wciąż podejmujesz trud odnalezienia nas, trud dotarcia do nas, trud otwierania naszych serc na prawdę o Twojej wielkiej miłości, miłości miłosiernej. Panie Jezu, prowadź nas przez te podcastowe zamyślenia do prawdziwych spotkań z Tobą, takich spotkań, po których twarze nam będą emanowały takim światłem, takim szczęściem, które będzie dostrzegalne dla innych. Przemieniaj, Panie, nasze życie, by owoce tej przemiany były konkretne, namacalne, widoczne dla naszych braci i sióstr. Tak, by patrząc na nas, chwalili Ciebie, chwalili Twoją dobroć, Panie. Amen. Kochani, tak oto dotarliśmy do końca 5. szczególnego, bo mocno historycznego odcinka zbliżeń. Kolejny będzie powrotem do symboli obrazu. Tym razem zatrzymamy się na symbolu, który choć niewidoczny na obrazie, ale to właśnie na ten symbol wskazuje Jezus, uchylając szatę na piersiach. A więc będzie o tym, jak żyć ze złamanym sercem. Do usłyszenia wkrótce. A w międzyczasie mam nadzieję, że będziemy się jakoś widzieć na Instagramie, Facebooku i na kanale YouTube. Mam nadzieję, że już macie to wyryte w sercach, tą nazwę Blisko Rachamim. Wielu błogosławieństw, kochani, na każdy dzień z Bogiem. Pa, pa.